staruszka wyjmuje szpilkę z włosów. Siwa kaskada połyskuje w słońcu. Starość, przez chwilę młoda, siada na przystanku. Snuje opowieść o dalekim kraju, szarych drogach, słonych wodach.
Radio Zachód przedstawia
Dotyk słowa.
Reportaż Cezarego Galka.
Wydaje się to wszystko, jakby to było wczoraj. I bardziej się chyba pamięta na starość to, co było młodości, niż to, co wczoraj było. Zaczęło się jeszcze w podstawówce, kiedy zaczęłam pisać nie wiersze, a bajki dla dzieci. Różne. I później panie nauczycielki czytały dzieciom te bajki. Dzieciom się bardzo podobało. Już w liceum, kiedy już pisałam więcej wierszy, przychodziliśmy do Nadodrza, młodzi poeci, gdzie zaopiekował się nami Andrzej Waśkiewicz. No, redagowali też dziennikarze taką kolumnę młodych licealistów. Przychodziliśmy po radę, po to, żeby przeczytał nasze wiersze. Była nas trójka, ja, Czesław Sobkowiak i Mietek Warszawski. No i tak to się zaczęło. Pierwsze fascynacje poetami. Ja zawsze czytałam nie to, co w lekturze, to, co należałoby czytać, tylko zawsze szukałam tomików różnych, a wówczas bardzo tanio można było kupić tomiki wierszy. Nie byłam w tym odosobniona, bo wiele moich koleżanek, kolegów również zaglądało w tych czasach do księgarni. Wychwytywaliśmy najnowsze jakieś tomiki wierszy poezji współczesnej. Także już pod koniec liceum właściwie to byłam ekspertem. Nawet nauczyciel proponował mi prowadzenie lekcji z poezji współczesnej, ponieważ ja więcej od niego wiedziałam na ten temat. No i dzięki tym fascynacjom powstawały różne wiersze. Czasami Andrzej Waśkiewicz łapał się za głowę i mówił: Jolka, coś ty się znowu naczytała, że takie wiersze, a to z greckiej poezji, a to z poezji japońskiej, czy jeszcze poezja amerykańska, czy angielska. Wszystko nas w tym czasie fascynowało. Byliśmy bardzo ciekawi tego, co tworzy się na świecie i to, co było dostępne, to, co było tłumaczone, to wtedy wszystko się wyszukiwało, kupowało się. Na całe szczęście aż takie drogie książki jak dziś nie były wtedy. Dzięki temu, że otrzymywałam stypendium za dobrą naukę i w liceum, i później na studiach, zawsze mogłam sobie kupić parę książek. Zagajewski, Barańcza, Krynicki, Kornhauser. Dziś to są nazwiska wchodzące do kanonu klasyki literatury, ale wówczas pierwsze kontakty, poezja Bojaczka, Janusza Stycznia, pierwsze tomiki Urszuli Benki. W sumie to było bardzo ciekawe pokolenie. Każdy był inny. No i w 70 roku, miałam wtedy 18 lat, wydali pierwszy mój wiersz. Także w tym roku mija 50 lat. Najbardziej dumny to był mój ojciec, kiedy przyniosłam do domu na Dodrze. No, zaraz poszukam, go później wykorzystałam do opowiadania. O, jest. Tytuł to był Gwiazdy i ty. Taki troszkę o miłości podlotka. Pozwól mi zaczekać choćby w bramie. Tak długo, aż zapalisz słońce i pójdziesz spać z książką w ręku. Pozwól, niech się to słońce spali do końca. Później przyjdę. Wtedy opowiesz o gwiazdach. Cicho opowiesz, ciszej niż może opowiedzieć sen. I będziesz mnie prowadził daleko, dalej niż ta noc. żebym wiedziała, jak to jest w niebie, wśród gwiazd. Później jeszcze przytuluś mi słońce do serca, żeby nie zamarzło, bo noc idzie mroźna. Tak to właśnie się zaczęło. Później przyszły pierwsze malutkie sukcesy, nagroda w konkursie i druk wierszy na Dodżu, później też w innych czasopismach, jedną z pierwszych antologii, między innymi redagował chyba Czesiu Markiewicz, to trzeba było umieścić swoje wiersze i napisać, co to jest poezja i dlaczego się pisze. Nie mam tego akurat przy sobie, ale pamiętam. Napisałam tak. Nie wiem, co to poezja i dlaczego piszę. Zapytajcie mnie o to, kiedy śpię. We śnie wiem wszystko i wszystko rozumiem. A wy, i tu cytat, jakże moglibyście być sprawiedliwymi wobec mnie? Wybieram sobie niesprawiedliwość waszą jako mnie przynależną część. To jest cytat z Niczego, tako rzeczy Zaratustra. No, byłam taką trochę zbuntowaną osobą, która zawsze próbowała odnaleźć własną ścieżkę w życiu i nie umiałam się podporządkować różnym nakazom, zakazom itd. Pamiętam swój pierwszy, taki większy wieczór autorski, który odbył się w Augustowie w kawiarni. To był bodajże 72 rok, gdzie wiersze moje czytał Andrzej Seweryn. No, ludzi przyszło, to było w kawiarence i ludzi bardzo dużo przyszło i wszyscy słuchali uważnie i na koniec posadzili mnie na środku na krzesełku i kazali odpowiadać na pytania. I wstał taki staruszek, może mi się tak wydawał, bo ja miałam wtedy ile? 20 lat. I mówi, bardzo przepraszam, ale ja myślałem po wysłuchaniu tych wierszy, że tutaj przyjdzie starsza pani, doświadczona. Powiedz mi, dziecko, skąd ty to wszystko wiesz? No co ja miałam odpowiedzieć? Powiedziałam, że pewno gdybym wiedziała, to bym nie pisała.
O moim Gabrielu opowieść. Był z nami przerażony ziemski szpital. Wracaliśmy, zdumieni ustami w kolorowe sny. Ktoś zawołał podpalić Gabriela, kartki serca zamknąć. Był z nami przerażony ziemski lekarz. I Prometeusz także był. Nasze ręce wzniosły ołtarz. Ktoś zawołał podpalić Gabriela. Był z nami uśmiech ocalonych ust. Promienni tworzyliśmy ścieżki wszystkich serc. Ja, Gabriel i kolorowy sen.
W okresie, kiedy człowiek jest młody, zakochany, zazwyczaj nawet umieszczałam dedykację wszystkim, których kochałam prawdziwie albo nie. No, to takie czasy były. Pisanie wierszy o miłości, to zwłaszcza kiedy wyszedł mój pierwszy tomik, opowieść o Gabrielu, gdzie tam naprawdę dużo jest takich erotyków, to w Zielonej Górze każdy chłopak, który mnie znał, uważał, że to on jest tym Gabrielem. A tak naprawdę, z ręką na sercu, no co miałam pozbawiać złudzeń? Takim prototypem był bohater takiej troszkę kryminalnej powieści złożonej z kilku takich jakby opowiadań miniaturowych, które łączył główny bohater Gabriel Chestertona, poeta i wariaci. Ten Gabriel z tej książki to był pierwowzór tego Gabriela, o którym ja pisałam. No ale skoro mężczyźni czy chłopcy chcieli widzieć siebie w tym, trudno. Bardzo właśnie często spotykałam się z tym i nadal się spotykam, że autor jak pisze, to pisze z własnego doświadczenia, że to przeżył, że to widział. Zapomina się o wyobraźni, o tym, że w świecie wyobraźni wszystko jest możliwe i wcale nie trzeba tego przeżywać osobiście we własnym życiu. No ale odbiorca o tym nie wie. zwłaszcza jeżeli chodzi o prozę, to często w moim życiu bywało tak, że zwłaszcza znajome bały się cokolwiek przy mnie mówić, że ja mogę to wszystko wykorzystać.
Powielony w wierszu Gabriel opadł z liści. Nagi gniewny się ukazał pień. Wszyscy święci oburzeni wytrącali jemu miecz i stał nagi, taki śmieszny, w nienamalowanym śnie. To twój Gabriel? Pytał ktoś. Nie, to pierworodny grzech. Uschły z żalu ręce wszystkich świętych słów. A mój Gabriel, dziwny chłopiec, spalił we mnie drzewny pień.
No, jak pisałam o Gabrielu, to miałam 22-23 lata. I to spowodowało, że miałam ułatwioną później drogę, jeżeli chodzi o druk wierszy w czasopismach literackich, w antologiach różnych. Również próbowałam swoich sił w prozie. Pierwsze kroki takie stawiałam, kiedy opisałam i ukazał się w Nadodrzu debiutanckie moje opowiadanie, króciutkie, o powrocie ojca do domu z niewoli, kiedy skończyła się już wojna i w 1946 roku ojciec wrócił tu do Zielonej Góry. Właściwie ja po prostu na podstawie tego, co ojciec opowiadał, wymyśliłam sobie podróż człowieka do domu w tamtych czasach. No i to się spodobało i na Dodżu zadebiutowałam.
Jechaliśmy przez Wrocław. Mosty pozrywane, drogi podziurawione. Trzeba było jechać do Leszna. Tam pożegnałem Wańkę i Felka. Cudaki jeszcze w biegu wyskakiwali. Na peronie czekała Felkowa kobieta, dzieciaki. Teraz pojechałem już prosto do Zielonej Góry. Miasto, które odtąd miało być moim miastem, przywitało mnie ogromną pustką i ciszą. Dopiero na Walki Młodych spotkałem pierwszego człowieka. Dąbrowskiego? A, to pójdzie pan tędy i już będzie Dąbrowskiego. Znalazłem. Piękny dom wybrała sobie matka. Dużo drzew, zielono. Byłem trochę onieśmielony, co zastanę, czy czekają na mnie. Już furtka. Mocno zawiło mi serce. Stała. Wymizerowana, chuda. I taka ogromnie miłościwa. Moja matka.
Pamiętam swoje dzieciństwo i lata młodości pod znakiem wojny. Opowieści ojca, który bywał w obozach różnych jenieckich. I to, co się działo z ojcem, w jakiś sposób przekładało się też na teraźniejszość, w której żyłam. Mój ojciec, kiedy był młodym chłopcem, bardzo lubił kąpać się w Serecie. To jest rzeczka płynąca przez Tarnopol, którym urodził się ojciec. I pozostało mi po nim sporo fotografii, właśnie jak się kąpał w Serecie. Miał wtedy 16-17 lat. Nawet napisałam wiersz pod tytułem Fotografia chłopca nad Seretem. Ilustrowany oczywiście ten wiersz był zdjęciami ojca kąpiącego się w rzece.
Czarno-biała fotografia. Woda przegląda się w twarzy chłopca. Unoszą się w zadziwieniu brwi rzeki. Rzeka otula wąskie biodra. Nad brzegiem szepczą zarośla. Nikt nie wie o czym. Rok 1930. Chłopiec i Seret. Zatrzaśnięci w kadrze. Nie ma przed ani potem.
Pamiętam moje rozmowy z ojcem dotyczące filozofii. Kiedy kłóciliśmy się o Sokratesa, o Platona, Marksa nawet, Ojciec zresztą miał obszerną biblioteczkę, przywiózł nawet część zbiorów ze stalagu, nawet z pieczątką stalagu. Zazwyczaj mama uciekała do kuchni, a my z ojcem siedzieliśmy i dyskutowaliśmy za żarcie. Bardzo często jeździłam na różne spotkania poetyckie, zjazdy literackie. W tym okresie też, w czasie studiów, zainteresowałam się twórczością Wisławy Szymborskiej. Nawet pracę dyplomową pisałam z jej twórczości, za którą otrzymałam pierwszą nagrodę w Opolu. Ale właściwie to były szalone lata. Byłam w czasie studiów utożsamiana jako poetka miłości i śmierci. W moich wierszach właśnie dużo się przejawiało erotyków. Dużo też było wierszy takich smutnych o odchodzeniu. Jak dzisiaj patrzę na te lata z perspektywy, to myślę sobie, co ja mogłam wtedy wiedzieć. Związane to też było z fascynacjami. W tym okresie tworzył też Wojaczek przecież. W tym okresie też Wojaczek odszedł. Wszyscy byliśmy zafascynowani jego poezją. Ale był to też okres dla mnie, kiedy miałam okazję poznać wielu ciekawych, wspaniałych poetów i twórców, artystów. W 72, w 73 i w 74, po 2 tygodnie, zawsze w lipcu, były spotkania artystów z całej Polski. Z każdego województwa byli wybierani. Byli tam i poeci, i malarze, i aktorzy, i reżyserzy, i fotograficy. Przede wszystkim muzycy. Tam poznałam cudownego Bogusia Kaczyńskiego, który często nam wieczorami z pasją ogromną opowiadał, tak jak później, dopiero w późniejszych latach w telewizji wszyscy mogli go usłyszeć. Tam poznałam Krysię Jandę. Co prawda Janusza Stycznia znałam już wcześniej z różnych zjazdów literackich, ale tam też mieliśmy możliwość przez 2 tygodnie tworzyć właściwie niesamowite rzeczy, szalone, jak na tamte czasy. Był to okres takiej właściwie prosperity dla środowiska twórczego w Polsce. Mogliśmy się dowiedzieć, co na przykład pisuje Kultura Paryska, co się dzieje poza kurtyną żelazną. Część osób, która wyjeżdżała, to opowiadała o literaturze, o twórczości innych żyjących na emigracji na przykład. Nasze wiersze czytywali między innymi Andrzej Seweryn, Kasia Radecka reżyserowała nam wieczory poetyckie. Marek Garbala wówczas jeszcze pisywał wiersze. Wydawaliśmy codziennie, za każdym razem przez te 2 tygodnie, gazetkę na powielaczu takim starym. Te gazetki jeszcze mam gdzieś w domu nawet. I czasami, jak wspominam, mówię, mnóstwo nazwisk gdzieś bardzo znanych. Część osób już nie żyje.
Pożar o świcie. Świta. Zachłannie porywa nas czas, w którym się nie mieścimy. Wykrzykujemy serca, aż wszystko płonie wokół. I zziębnięci stoimy, patrząc na pożary. Świta, a myśmy jeszcze nie gotowi. Śni się nam jeszcze sen, który oddala. Ogień, który niszczy, a przecież ocala. Jeden oddech, żeby skoczyć. Ulice zatrzasną kruche ciała nasze. Świta. No cóż, pora wstawać, w zwyczajny dzień się ubrać, kupić poranną gazetę, a rozpalone serca starannie ugasić.
Po tych moich wędrówkach w pewnym momencie na swojej drodze spotkałam mojego ukochanego, który został później moim mężem. Po 2 latach właściwie niewidzenia się, ponieważ on miał swoje sprawy, ja miałam swoje. Kiedy mu się udało wreszcie wszystko załatwić i przyjechać do Zielonej Góry, ja już wtedy pracowałam w bibliotece. Oczywiście wszystkie dziewczyny mi zazdrościły, bo nosił mnie na rękach. No i po roku wzięliśmy ślub. Życie zaczęło się toczyć po swojemu. dziecko, obowiązki domowe. Poezja była cały czas i rosły sterty wierszy na różnych karteczkach, karteluszkach, zeszytach. Nie był dobry czas na publikacje, na Dodrze przestało istnieć. No i kiedy wreszcie była możliwość, że coś się zmieni, ja w tym czasie pracowałam w szkole podstawowej numer 1, kiedy ogłoszono stan wojenny. Początkowo wszyscy pełni nadziei, że Solidarność, zaczęli zakładać związki zawodowe. I w pewnym momencie pamiętam, że zapisano mnie do Solidarności Nauczycielskiej. Chodziłam na spotkania, to już nie miało nic wspólnego z poezją. Chodziłam na spotkania, żeby się przysłuchać, zobaczyć, co się dzieje na świecie. Ten czas w króciutkim takim opowiadaniu opisałam puste, ale niosą. Trochę chorowałam, trzeba było się trudzić nad tym, żeby przeżyć, żeby zdobyć cokolwiek, puste półki w sklepach. Próba wyjazdu, nieudana zresztą, chociaż mój mąż paszport otrzymał, ale ja i moja córka nie otrzymaliśmy i tak nam zamknęli drogę do świata wielkiego. Może to i tak miało być. Oczywiście dalej sterta wierszy rosła i te wiersze właściwie o rodzinie, o dziecku, o rysunku mojej córki. Zawsze jakąś laurkę na Dzień Matki, na urodziny, na imieniny zawsze pamiętała, zawsze coś narysowała już jako malutkie dziecko.
Rysunek mojej córki. Zakładasz mi ręce jak świat na szyję. Malujesz dla mnie czerwone słońce i długie schody, abym zajrzeć mogła do wnętrza światła. Drogi strzegą chmury, czarną malowane kredką. Jestem na tym obrazku tak duża, że chmury mogę jedną zerwać ręką. Zakładasz mi ręce jak świat na szyję i mówisz: dla ciebie, mamo, narysowałam to słońce.
Zaczęło się wszystko powoli uspokajać. I przyszła nadzieja. Wreszcie Polska jest wolna. Kiedy w tym czasie też Miłosz otrzymał Nobla. Ja miałam to szczęście, że wiersze Miłosza, jego zniewolony umysł, na przykład gdzieś wynalazłam, drukowane w Londynie, gdzieś na półeczkach w naszym antykwariacie zielonogórskim, gdzie pozwalano mi tam, szefowa pozwalała mi tam buszować po półkach i wynajdywać różne cuda. I pamiętam, że wówczas, kiedy Miłosz otrzymał Nobla, to nawet Halina Lubicz pożyczała ode mnie wiersze, do dziś niezwrócone oczywiście, gdzieś na powielaczu drukowane, którymi mogłam się dzielić, ponieważ Miłosz wówczas nie był wydawany u nas. Na swojej drodze spotkałam fantastycznych młodych ludzi, którzy utworzyli stowarzyszenie Die Hille, pod przywództwem Bruno Aleksandra. Spotykaliśmy się wówczas, początek 90. lat, pod Kaczką. Spotykali się poeci, zapraszani również z zewnątrz, tam między innymi Urszula Kozioł była, ja z Kasią Rabiej razem, żeśmy nawet po nią na dworzec wychodzili. No i w czasie jakiegoś spotkania przysiadł się do nas Zygmunt Rybczyński i zaproponował, że może wydać książkę. No po latach, moja ostatnia książka przed tymi perypetiami wydana była w 79 roku. Cieniutki taki tomiczek. A wówczas miałam okazję wydać porządny tomik w dużym nakładzie, 1000 egzemplarzy. To właśnie pod Kaczką przysiadł się Czesiu Markiewicz. I Czesiu mówi: słuchaj, może byś dała do radia jakieś wiersze swoje. No i dzięki temu właśnie, zanim się ukazał tomik, ukazała się radiowa książka poetycka, którą już ojciec mój nie miał okazji posłuchać, ponieważ kiedy leciała, to już ojciec nie żył, ale wiersze znał. i podobały mu się, bo tam część wierszy właśnie poświęcona była w tym tomiku rodzinie. A później już poszło szybciej. Było 44 na 44 moje urodziny. To było ostatnim tomikiem przed śmiercią mojej córki. Tomik, który ona z dumą pokazywała swoim przyjaciołom, koleżankom, kolegom, nauczycielom. Chwaliła się, że to jej mama wydała. Myślę, że gdyby moja córka żyła, byłaby lepszą poetką ode mnie. Mam jeszcze parę wierszy jej zebranych. Czasy nie były sprzyjające dla tak wrażliwych istot, jaką była moja córka po prostu. Macierzyństwo dla mnie było bardzo ważne, ale myślę, że jak się zbyt mocno kocha, to tym bardziej się odczuwa stratę. Każdy dzień, każdy moment zawsze mam w pamięci i tego się nigdy nie da zapomnieć. Po prostu jest. I wiem, że gdzieś tam kiedyś się spotkamy w jakimś może lepszym świecie, gdzie tylko dobroć i poezja.
Zakładasz mi ręce jak świat na szyję i mówisz: dla ciebie, mamo, narysowałam to słońce. Dla ciebie, mamo, narysowałam to słońce.
Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda warsztat poetycki. Dlatego właśnie w pewnym okresie swojego życia postanowiłam powołać do życia wspólnie z przyjaciółmi Uniwersytet Poezji, który by pokazał od podszewki twórczość. Nie uczył pisania, ale pokazał różne opcje pisania, pokazał różne szkoły pisarskie, różnych poetów czytelnikowi, nie poecie. Najpierw to było w marcu 95 roku. Spotkaliśmy się u Bruno Aleksandra w mieszkaniu, ja, Kasia Rabiej, Agnieszka Haupe, Władziu Klępka, no i Bruno. I wspólnie napisaliśmy manifest powołania do życia grupy poetyckiej pod nazwą Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. Na początku to była taka grupa istniejąca przy Stowarzyszeniu Die Hille, ale Stowarzyszenie Die Hille w końcu się rozpadło, a myśmy się przeistoczyli w Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów samodzielne. Inspiracją do powołania tego stowarzyszenia to oczywiście była fascynacja w tamtym czasie książką, później też filmem Stowarzyszenie Umarłych Poetów. No, jak rozmawialiśmy o książce, to ja w pewnym momencie powiedziałam: słuchajcie, ale przecież my jeszcze żyjemy. Więc powołajmy do życia Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. I wszystkim się to bardzo spodobało. I tak to się zaczęło. To był marzec, wiosna, 21 marca. Akurat wiosenny, ładny dzień był. I oczywiście następny mój pomysł: zakładamy Uniwersytet Poezji. No, wszyscy byli za, ale nas tylko 5 osób. Inicjatywa bardzo dobra, ale jak to zrobić? Ja mówię: nic się nie martwcie. Miałam wiele kontaktów i mówię: będziemy raz w miesiącu robili spotkania tego uniwersytetu. I oczywiście zapisy zaczynamy od października. I do października musimy zdobyć jakieś pieniądze, żeby płacić honoraria wykładowcom i poetom, których zaprosimy. Pojechałyśmy do Poznania, do wydawnictwa Kurpisz. A Mietka Kurpisza jeszcze znałam z 75 roku, kiedy poznaliśmy się na Wiośnie Poetyckim w Jarocinie. No, Mietek jako właściciel wydawnictwa wydawał się osobą, która może nam zasponsorować. Akurat w tym czasie wybierał się na rejs dookoła świata. Także jak już pojechałyśmy, to było załatwione i rozmawiałyśmy z dyrektorem tego wydawnictwa. No powiedział, skoro właściciel zgodził się dofinansować, no to ja nie mam nic do powiedzenia. Ale rozmowa była bardzo ciekawa, ponieważ wypytywał się, jak my to widzimy. Ja mówię, wie pan, przynajmniej 100 zł za wykład chcemy zapłacić, czy 100 zł za wieczór autorski. Nie było tak mało. Co odpowiedział ten dyrektor? Ja mówię, skoro za 5 minut roboty czasami hydraulik bierze 50 zł, to dlaczego za godzinny wykład ja nie mam zapłacić 100 zł? A pan dyrektor mówi, ale wie pani, hydraulik to jest konkretna praca. Ręce mi opadły. No cóż takiemu człowiekowi można było powiedzieć? No bo hydraulik konkretnie naprawi rurę, która pękła. My swoje wiedzieliśmy, ale mentalność ludzi, właściwie no, przedstawiciel też kultury, bo dyrektor wydawnictwa, gdzie książki się wydaje, to co, on też powinien mniej pensji mieć niż na przykład takie przedsiębiorstwa jakieś inżynieryjne, nie? Ale ta mentalność w ludziach wciąż jeszcze jest. Ja cały czas myślałam o tym, żeby podnieść te godność twórcy, naukowca, żeby nie były to jakieś nędzne ochłapy, bo naukowiec pracuje umysłem, również umysłem, wyobraźnią, poeta, literat. I to nie jest wymierne, tak jak taka naprawiona rura przez hydraulika. Po części mi się to udało, nawet wpisy do naszej księgi takiej honorowej bywały, że dziękowali nam poeci za to, że na przykład jak mieli wykład i wieczór autorski, to 200 zł płaciłam, to że to im uratowało życie i że bardzo dziękuję. Zapraszałam z całej Polski różnych znanych, mniej znanych poetów, pisarzy. Była między innymi też i nasza noblistka Olga Tokarczuk, jeszcze jako młodziutka dziewczyna, krótko po debiucie. Pamiętam, Olga już wtedy miała wielu czytelników swojej książeczki Prawiek. Wykładała u nas, pamiętam, bardzo ciekawie o tym, jak psychologia pomaga w pisaniu powieści, co może autor wykorzystać, znając dobrze mechanizmy psychologii, co się bardzo wszystkim podobało. Prowadził to spotkanie nieżyjący już niestety profesor Dudka, który był też takim naszym wsparciem przez te 3 lata Uniwersytetu Poezji. Poza tym też wspierali nas poeci z Wrocławia, Urszula Benka, Janusz Styczeń. Był też Orski z Odry, byli z Literatury na Świecie redaktorzy, byli z Lublina, Bogdan Zadura na przykład. Także nawet dla studentów nagraliśmy film naszego pobytu u Czesława Miłosza i rozmowa z Miłoszem specjalnie dla Uniwersytetu Poezji. Tak to wyglądało. Zaplanowaliśmy ten uniwersytet na 3 lata. I przez te 3 lata przewinęło się mnóstwo osób. Na początku było prawie 100 osób, no ale do końca wytrwało 50 osób. Wiele dobrych rzeczy powstało dzięki temu. Wiele ciekawych książek się ukazało, osobowości poetyckich. W jakiś sposób osiągnęliśmy cel. No a poza tym to nasze założenie, które pozwoliło nam zdobyć też pieniądze, kiedy wojewodą był profesor Eckert. Profesora Eckerta właśnie przekonało to, że my w uniwersytecie chcemy nauczyć odbiorcę, wykształcić właściwie takiego wrażliwego odbiorcę, który będzie miał pojęcie o poezji, bo ja twierdziłam, piszących jest bardzo dużo, no ale kto to w końcu będzie czytał? Sami siebie będą czytać, więc trzeba wykształcić elitę, która by odbierała to, co piszą poeci, która by umiała sortować to i mówić, aha, to jest dobre, a tego nie chcę czytać, nie? ta elita do dzisiaj właściwie funkcjonuje. Jest wiele osób z nagrodami, z wawrzynami. No także myślę, że w jakiś sposób ten cel, założenie nasze osiągnęliśmy. No a poza tym ostatnie czasy to przyciąganie nowych członków. Nie wiem skąd się dowiadują, przychodzą. Najmłodsza członkini w styczniu tego roku skończyła 16 lat. Dominika Moszczyńska, ale już w zeszłym roku przychodziła do nas, ale że do stowarzyszenia zapisać się mogła dopiero od 16 lat, więc już jest pełnoprawnym członkiem od tego roku i już wydała swój tomiczek w internecie. Bardzo ciekawa osobowość. Ta najmłodsza, a najstarsza to chyba Bronia Raszkiewicz. 85 lat chyba w tym roku. No bo starsze były jeszcze Nadzieja Łukaszewska, no w wieku 92 lat umarła. Także przygotowujemy teraz takie właśnie podsumowanie wierszy, antologię, w którym i ci najnowsi poeci umieszczają swoje wiersze i ci najstarsi. No część też jest coraz większa tych, którzy odeszli, których już nie ma z nami, ale ich też wiersze umieszczamy w takiej antologii. No poezja nigdy nie umrze, myślę, póki człowiek żyje. Zresztą w dzisiejszych czasach możemy się o tym przekonać, kiedy ludzie nie mają możliwości bądź mają ograniczoną możliwość spotykania się, to poezja dodaje otuchy, też powoduje, że się ludzie kontaktują, że sięgają po wiersze. Mimo, że nie mogliśmy się spotykać, no to się spotykaliśmy w jakiś sposób przez internet. No od 1 czerwca spotykamy się na nowo. No jeszcze niektórzy trochę wystraszeni, no ale już tak około 10 osób przeważnie przychodzi.
Biurko. Piętrzą się papiery, rachunki, rękopisy, listy i książki. Komputer rozgrzewa się od nadmiaru informacji. Zatrzaśnięte w kadrze zdarzenia próbujemy uporządkować. Rozsypują się i nie wiemy, czy to było wczoraj, czy dopiero będzie.
A wydaje się to wszystko, jakby to było wczoraj. I bardziej się chyba pamięta na starość to, co było w młodości, niż to, co wczoraj było. No i dlatego najnowszy mój tomik ma tytuł Starość przez chwilę młoda. No. I ta starość przez chwilę młoda to jest fragment z wiersza 7 minut z 2002. 7 minut. Staruszka wyjmuje szpilkę z włosów. Siwa kaskada połyskuje w słońcu. Starość przez chwilę młoda siada na przystanku. Snuje opowieść o dalekim kraju, szarych drogach, słonych wodach. 7 łez spada na stare dłonie. 7 minut czeka na autobus. To jest właśnie wiersz, który rozpoczyna najnowszy tomik. I ten tomik będzie się składał z 4 części. Druga część to irlandzkie wędrówki. Przez 3 lata za każdym razem powstawały wiersze w Irlandii. Ponieważ w Irlandii mieszka Agnieszka Haupe, to zapraszała mnie i Kasię. No i na początku także Janusza Stycznia. Dzięki temu mogłyśmy zwiedzić Irlandię. Kiedy Styczeń był z nami, to byliśmy nawet w Dublinie. Śladami Joyce'a chodziliśmy i tak powstał cykl wierszy o irlandzkich wędrówkach. tak było. Skała obejmowała niebo, a samotny sokół podarował ci skrzydła na jedną chwilę, albo na wieczność przyczajoną za górą. Tak było. Droga umykała stopom, a oddech oceanu wołał ciebie. Z początku nieśmiało, delikatnym uderzeniem w skałę. Później był niecierpliwym kochankiem. Zanurzył się w tobie aż po świt. Tak było. Ślady rąk na skale i mokre oczy oceanu. Trzecia część tej książeczki to dom. Tu akurat najmniej wierszy. Rodzinny, dom jako miejsce, ostoja, albo dom, który nie istnieje. Czasami tak bywa, że dom dzieciństwa już nie jest taki jak kiedyś. Zaczynają pojawiać się betonowe ulice, betonowe bloki. Nie ma już ogrodu, winorośli. Wielu rzeczy, które stanowiły o tym domu. Dlatego dom, który już nie istnieje. Dom, który jest tylko w pamięci albo w sercu. Przeznaczenie. Dom, który do mnie przyszedł, był samotny. Okna, jak chore zęby, straszyły brakiem światła. Cóż mogę uczynić dla ciebie, powiedziałam, w świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż. Ale dom wskazał na moją córkę, tulącą twarz do starych ścian. Tę czułość ani kupisz, ani sprzedasz. Pozwól dziecięcej pieszczocie uleczyć chore mury. Wtedy świt przyjdzie i okna na oścież otworzy. I przystałam na to, i dom stał się moim domem, i zamieszkałam w nim z córką, aż przyszło słońce. Część ostatnia to znaki. To, co mi się wymyka i nie wiem skąd ja to wiem i dlaczego w ogóle piszę. To są wiersze, w których zapisuję przebłyski, jakieś obrazy, które czasami nawet we śnie, czasami w wyobraźni dostrzegam. I co mnie przeraża, wiersze w różnych okresach pisane i dopiero upływ czasu powoduje, że to, co w nich napisałam, ma bardzo wymowne znaczenie. Na przykład ostatni dzień, lata gdzieś 70., 80., nie mam tutaj daty dokładnej. Zabawa trwała i nie przeczuwał nikt, że to się sen rozpoczął. Jeszcze się nagły wybuch światła zdarzył, jeszcze ktoś w ręce swoje uwierzył, że poraniony przestrzeń uchwycą lub kobiece ciało. I nie przeczuwał nikt, że w rozbawione miasto nieobecność weszła. Tak obecna, że nierealna. A wszechświat trwał i możliwością snu był tylko. Po 50 latach wciąż nie wiem, co to poezja i dlaczego ja piszę. Naprawdę. To jest bardzo prosto wymądrzać się i mówić, że poezja jest nadzieją, wytchnieniem. Ale to po prostu jest. Od tego nie można uciec. Chyba, że się pisze okazjonalne laurki tam dla znajomych, dla rodziny. Ale kiedy jest wiersz, to on jest w człowieku i czasami zdarza się, że nie zapisuję, bo się boję pewnych obrazów, tego, żeby się nie spełniło.
Cień. Świat jest snem rozsypanych słów. rozpoznaj siebie wśród istniejących rzeczy. Kiedy przebudzisz się, odkryjesz tylko powidok słów. Pomiędzy oddechem a spojrzeniem rzuconym o ścianę cień. W reportażu wykorzystano poezję Jolanty Pytel za zgodą autorki. Interpretacja Tatiana Kołodziejska. Muzyka i realizacja Cezary Galek.